jest grubo.
Jest grubo, czyli jak skutecznie odchudzić dziecko. W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia polskie dzieci zajmują pierwsze miejsce. Ale nie ma się czym chwalić, chodzi bowiem o ranking otyłości. Fakt, że wśród polskich dzieci, zwłaszcza ośmiolatków, otyłość szerzy się najbardziej, potwierdzają ostatnie badania Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Jak pomóc dziecku z otyłością? Czy jest na to skuteczny sposób?
Restrykcyjne diety, basen 3 razy dziennie, a może w czasy odchudzające, a może szlaban na urządzenia mobilne do końca życia. No cóż, prawda brutalna jest taka, że jakiejkolwiek metody odchudzania czy leczenia otyłości byśmy nie wybrali, to konieczne jest temu dziecku wsparcie nas, rodziców, opiekunów. Ja nazywam się Magdalena Gajda i jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska i jestem dziennikarką medyczną, a to jest nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.
No właśnie, co powinni zrobić rodzice, opiekunowie dzieci, nastolatków chorych na otyłość, aby pomóc im w redukcji masy ciała? Dzisiaj rozmawiamy o tym z naszym gościem, którym jest dr Joanna Neuhoff-Murawska, specjalistka do spraw żywienia, dietetyczka, współpracowniczka Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka.
Czy w ogóle coś takiego jak odchudzenie dziecka? Mnie to się trudno ten temat wyobraża.
Musimy zacząć od tego, że inaczej podchodzimy do terapii otyłości u dziecka 5-letniego czy nawet młodszego, inaczej do 12-13-letniego, a inaczej o tym myślimy, kiedy mamy nastolatka już takiego 15, 16, 17 lat.
Który ma swoje własne zdanie na każdy temat. I ulubione różne swoje nawyki.
Te zdanie osobiste to jakoś coraz wcześniej się pojawia. No, dzieci są cudowne, ale musimy pamiętać, że to nie są single. One nie są, to nie są osoby, które mieszkają same, podejmują same swoje decyzje, wydają swoje pieniądze i są za siebie odpowiedzialne. Tylko ten ciężar leży na rodzicach. Jeszcze wracając do tej mojej myśli, jakie mamy to podejście. Kiedy mówimy o dziecku małym, nie wiem, przedszkolak, młody szkolniak, to jeżeli temat nie jest dramatyczny, jeżeli to dziecko nie ma naprawdę ogromnej otyłości, a takie coraz częściej też można spotkać, tylko mówimy o nadwadze, to raczej myślimy o modyfikacji stylu życia i pozwalamy mu wyrosnąć. Czyli naszym celem jest utrzymać masę ciała, bo w tym wieku wiatr wieje w żagle z tyłu i dziecko nam w teorii przynajmniej może wyrosnąć. Już człowiek taki właśnie 11, 12, 13 lat, zdecydowanie można kierować te nasze wszystkie zapędy, żeby zminimalizować masę ciała, żeby ona się zmniejszała, ale pamiętamy, że maksimum to będzie 0,5 kg na tydzień. Maksimum. I zawsze jako efekt uboczny zmiany stylu życia. Natomiast no, u nastolatków, tych starszych, już się zaczyna grubo, że tak powiem, bo tutaj szanse na wyrośnięcie z otyłości spadają do zera, bo już przestają rosnąć. To już są osoby, które przestają rosnąć. I tutaj zostaje nam redukcja masy ciała, ale pamiętamy, że zawsze jest tak, że to jest wiek wzrostowy. I to jest moment, kiedy jest rozwój. I my nie możemy z naszymi działaniami zahamować rozwoju. Zarówno somatycznego, tak zwanego, jak i również nie należy tak działać, żeby za bardzo
kształciła się psychika. Żeby dziecko przestało rosnąć? Czy o co chodzi?
No tak może być. Jeżeli zrobimy mega drastyczną dietę, to oczywiście na początku dziecko zacznie chudnąć bardzo, ale możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że jeśli będzie źle zbilansowana dieta, jeżeli deficyt będzie bardzo duży i bardzo długi, to możemy zaszkodzić, możemy też wpłynąć na ten parametr. Oczywiście jak jest problem jakiś z niedożywieniem, to dziecko najpierw chudnie, a potem dopiero przestaje rosnąć. To długo musi trwać taki stan, ale przy bardzo złym podejściu, no, może się tak zdarzyć.
Przypominam sobie siebie sprzed lat 100, kiedy mój syn, wówczas kilkuletni chłopiec, chorował na otyłość. Ja chodziłam regularnie z nim do różnych lekarzy, szukałam różnych porad, ale była jedna pani doktor endokrynolog, która mi ciągle powtarzała, no wie pani, właściwie to no, pani popełnia masę błędów. Przede wszystkim syn powinien robić 30 kilometrów dziennie na rowerze, pić no, strasznie dużo tej wody niegazowanej, no i tam cała masa różnych rzeczy, jak powinien wyglądać jadłospis. I ja miałam wrażenie, że wszystko poza tymi 30 kilometrami dziennie na rowerze
jest spełnione.
Jest spełnialne, może tak. Dawało się jakoś robić, ale cały czas takie moje poczucie winy, że żebym nie wiem, co zrobiła, w zasadzie stoimy w miejscu, a w zasadzie choroba
rozwija
pogłębia się
cały czas. Tak. A czy tutaj jest milion czynników, naprawdę. Ja na początku, jak tylko pierwszy raz coś przychodzi z dzieckiem, to pytam się rodzica, a proszę mi powiedzieć, czy w rodzinie w ogóle jest problem otyłości, czy otyłość, czy choroba otyłości dotyczy tylko pani syna, czy pani córki, czy w ogóle występuje w rodzinie. I to bardzo ciekawa rzecz, że czasami pojawia się odpowiedź tak, czasami nie, na co dziecko wykrzykuje, jak to, tata jest gruby, albo mama jest gruba. I nagle ten rodzic, jak to, przecież tata nie jest gruby, no, nawet miał wczoraj taką sytuację. No mówię, no ustalmy to, a dziecko było akurat z zespołem Pradera Willego, który, czyli jakby
wieczny
jest
zespół
wieczny
głód. Genetycznych.
Tak, oczywiście, ale dzięki, że to mówicie, ale to też jest człowiek, który on jest
spontaniczny,
intelektualnie powiedzmy z dzieckiem, tak? I nie wie, co to jest poprawność. On po prostu, jeżeli uważa, że tata jest gruby, to powie, że tata jest gruby. No to mama mówi, wcale tak nie jest. Ja mówię, dobrze, to weźmy kalkulator, ile tata waży. Mama mówi, no nie wiem, tak z 95, może 100, zaraz do niego zadzwonię. Dzwoni. 98, wzrost 1,85 m. Mówi, no to od razu widać, że nadwaga, dobrze, sprawdźmy i tak dalej. I nagle szok, że ona nie wie, że mąż ma nadwagę. Czyli my nie postrzegamy tego, że my sami mamy nadwagę.
My sami, ale też nie postrzegamy, że nasze dzieci?
Tak, znaczy widzisz, z naszymi dziećmi to jest tak, że one co jakiś czas mają bilansę u pediatry. On mierzy, waży i jakby sprawdza w siatkach centylowych i informuje rodzica, przynajmniej tak powinno być. Za dużo, za mało, w sam raz, tak trzymać i tak dalej. Ale nas, kto, przepraszam, dorosły, idzie do lekarza, jest ważony albo mierzony. Spotkałyście się z tym?
No nie.
Ja nie. I teraz
jak
tak.
Się, ale dlatego, że byłam gruba.
Byłaś chora na otyłość, więc byłaś poddana terapii. Ale statystycznie człowiek, Polak, no przychodzi, bo jest, ma grypę albo ma coś tam, no nikt go nie waży. A zatem chodzi o naszą percepcję, tak? Jak my się postrzegamy. I bardzo wiele ciekawych badań pokazuje, wyników badań, przepraszam, że ludzie z nadwagą nie widzą się jako osoby z nadwagą. Nie zdają sobie sprawy. Mama ma nadwagę, tata ma nadwagę, dziecko ma nadwagę. I teraz punkt w start, co zrobić? Pytanie, czy rodzina jest chora na otyłość. Jeśli tak, to my nie możemy się skoncentrować na dziecku, bo nic z tego nie wychodzi. Musimy zacząć od rodziców. Musimy zacząć od po prostu zająć się całą rodziną. I jeden z podstawowych problemów, które widzę ja, koledzy moi po fachu, lekarze, że rodzic przychodzi, koncentruje się na dziecku, proszę się skoncentrować na dziecku. Lekarz mówi, ale proszę pani, tutaj wszyscy mają nadwagę. To nieważne, my sobie jakoś damy radę, my nie jesteśmy ważni, proszę się na mnie proszę zająć się dzieckiem. A dziecko mówi, a tata jest gruby. No i teraz pytanie, czy dziecko jest kandydatem na tortury w tej rodzinie? No bo tak, ono to postrzega. Więc ja nie wiem, jaki tutaj był, czy tutaj był ten przypadek, czy nie, ale najczęstszy, proszę państwa, to jest, patrzymy w lustro, stajemy na wadze, bierzemy centymetr i po prostu patrzymy, jaki jest stan odżywienia. Bo jeżeli z dziecka zrobimy kandydata na odchudzanie, to ono po prostu w to nie wejdzie. No sorry, tak?
Jeżeli jest jedynym kandydatem w rodzinie.
Ale
tak?
Oczywiście. No wyobraźcie sobie państwo, że przychodzicie do kardiologa. I kardiolog, bo macie jakiś problem z sercem. A kardiolog mówi, no trzeba rzucić palenie, no droga pani albo drogi panie, przecież to tu wyniki badań i tak dalej, zawał. A na kilometr pachnie od niego papierosami. Co ten pacjent może sobie pomyśleć? gdyby to było takie prawdziwe, to by chyba nie palił ten kardiolog, tak? No więc dziecko, proszę Państwa, jest mądrzejsze niż nam się wydaje. Możemy mu wiele rzeczy mówić, a ono ma swoje oczy i widzi i rozumie doskonale. Więc fakty są takie, ustalmy najpierw między nami rodzicami, czy kto w ogóle jest, kto jest chory na otyłość, czy kto ma nadwagę. Zdarza się, że to jest taki przedział przez rodzinę. Na przykład w rodzinie jest tak, mama z córką, tata z synem, tak? Połowa rodziny. Niestety ta połowa, starsza połowa musi się uderzyć w piersi i zacząć od siebie. Innego sposobu nie widzę. A może powiem, jakie najczęstsze przypadki spotykam, jakie są podejścia rodziny do odchudzania. Więc pierwszy jest taki, który chyba nam się wyłonił jakby organicznie, czyli rodzina przychodzi z dzieckiem, to jest kandydat na odchudzanie, proszę bardzo, to jest nasz zawodnik, proszę tutaj, w ogóle zepsuło się dziecko, proszę je zreperować. I to od razu, to jest po prostu nierealne, żeby coś z tym zrobić. Ale drugi przypadek, który na pierwszy rzut oka wydaje się lepszy, znaczy lepszy, bardziej rokujący. Przychodzi rodzina, mówi wspieramy, ten nasz zawodnik biegnie, a my tutaj po prostu wszyscy kibicujemy. Cała rodzina kibicuje. Zakupy są robione pod niego, wszystko jest pod niego. Ta rodzina nawet sobie zdaje sprawę, że muszą jeść to samo.
To gdzie haczyk?
Uwaga. Ci, co są grubi, nie chudną. Wieczorem dziecko idzie spać, a oni bach ciasto i kiełbasa. Po cichu. Rozumiesz? W podziemiu.
Czyli wsparcie teraz, pozorowane.
Tak. I teraz tak. Dziecko wie, że jest sala tortów. To znaczy, ja przepraszam, ja wiem, że to trochę może dziwnie brzmi, ale z tego punktu widzenia dziecka, to ono, no to jest granie fair, tak? Ono zmienia swój sposób jedzenia. Nie może jeść codziennie chipsów albo słodyczy, no bo umówmy się, jeśli będzie codziennie jeść takie rzeczy, nie schudnie. Za chwilę powiem, jak do tej diety podejść, ale na razie o tym podejściu rodziców, dobrze?
Ale widzi w koszu puste torebki po chipsach.
Ono, tak? Nie musi tego widzieć.
Nie musi.
Ono widzi, że wszystkie te zmiany do niczego nie prowadzą. To znaczy, po co te zmiany są? Okej? Okay? Po co te zmiany są, skoro nic się nie zmienia?
Przynajmniej w otoczeniu.
Jeżeli rodzic wchodzi na wagę i widzi dziecko, zresztą dziecko widzi, czy rodzic chudnie, czy nie, tak? Jeżeli widzi postęp u swojego rodzica, aha, to jest na tyle ważne, że mama i tata się za to wzięli. I dziecko zawsze jest produktem ubocznym, przepraszam, to w cudzysłowie wielkim, zmian podejścia do żywienia w całej rodzinie. W którym kierunku podąża rodzina, to dziecko podąża za nią. Tak? Bardzo rzadko się spotykam z taką sytuacją, że młody człowiek powie, nie, ja się w to nie bawię. Z reguły to już jest taki nastolatek, powiedzmy. I to taki 12-13 lat, bo te starsze to jeszcze już inaczej rozumują. A ten jest w takim wieku, wiecie, no nie za mądry. Wszystko jest tak, no nie i coś tam. I ja spotkałam taką rodzinę, gdzie rodzice podjęli terapię. Mama, tata 30 kg schudł, mama 25, siostra 7, a ten chłopiec nie schudł. On był w takim wieku, że przynajmniej w danym momencie nie podjął rękawicy, tak? Więc jakby profit odniosła cała rodzina. Zresztą rodzina do tej pory, widzę ich na Facebooku, oni są szczupłymi ludźmi cały czas. Czyli jakby rodzina chudnie, tak? Muszę powiedzieć, że od zawsze bawię się ze sobą sama w takie zawody, takie obstawiam, który pacjent mój schudnie. Otóż najczęściej udaje mi się trafić, jeżeli widzę, że podejście rodziców jest takie, dobra, bierzemy się za to, tak, mamy sami nadwagę, zmieniamy sposób żywienia, wszyscy to wszyscy. I te dzieci, nawet się specjalnie na nich nie koncentrujemy, po prostu ustalamy, jak rodzina zaczyna funkcjonować i tylko widzę z miesiąca na miesiąc cudowne rezultaty, nie za szybkie, ale takie bardzo w dobrym kierunku i konsekwentne. Aczkolwiek muszę też powiedzieć, że są takie sytuacje, które mnie zaskoczyły ze 2 czy 3 razy, że rzeczywiście młody człowiek sam bez rodziny to zrobił, ale już był nastolatkiem. Już był 16-17 lat. To były imponujące przemiany, że tak powiem, współcześnie, tak?
Słuchaj, a jedno pytanie dosyć istotne, bo w Wielkiej Brytanii zostały zrobione takie badania, żeby w ogóle świadomość rodziców, ty mówiłaś o tej świadomości własnej nadwagi, ale w Wielkiej Brytanii zbadano świadomość rodziców co do nadwagi swoich dzieci. I okazało się, że tylko 2 na 10 rodzin, na 10 świadomi. Rodziców to było świadomi.
W zasadzie to jest bardzo spójne. Znaczy nie wiem, jak wygląda system monitorowania rozwoju dziecka w Wielkiej Brytanii, czy tam mają coś takiego jak bilanse i ocenę względem siatek centylowych. No u nas to jest niemożliwe nie wiedzieć, no bo co jakiś czas lekarz bada. Dalej jeszcze, często się to robi jeszcze w szkołach, tak? Pielęgniarka na przykład bada. Natomiast rzeczywiście tak jest, że rodzic, dopóki nie powiedział mu lekarz na bilansie, nie zdawał sobie sprawy.
Pójdźmy dalej. Mhm. Że rodzic jest świadomy tego, że dziecko jest grube, ale czy jest świadomy tego, że dziecko jest chore na otyłość?
To już jest kolejna rzecz. Myślę, że poziom świadomości na ten temat w Polsce jest jeszcze niestety niski. I my po prostu... Dobrze, że na ten temat rozmawiamy. A czekajcie, ja wam jeszcze chciałam... Przepraszam. Wrócę do tych scenariuszy. Czasami tak jest, że rodzic owszem przychodzi z dzieckiem i jest zainteresowany, aby dziecko schudło, ale sam tak demonstracyjnie pokazuje, że on nie wchodzi w ten temat. Że powiem o jednym takim przypadku chłopca, który miał tatę chorego na otyłość, który przychodził na każde spotkanie i w ogóle był bardzo taki niemiły dla tego swojego chłopca, ale mówił, że on się za to bierze. I na przykład robi tak, kupuje krówki, liczy ile jest tych krówek w opakowaniu, a potem kładzie na stole w salonie i sprawdza, czy chłopiec się nie ugiął.
Tortura.
I to jest tortura, ale na przykład niedawno dziewczynka taka powiedziała, tak, mama siedzi na kanapie i je chipsy, a mi każe ćwiczyć. I takich...
Ja już bym powiedziała, że to już jest przemoc żywieniowa.
Ale Magdo, nawet nie wiesz, jak często to jest. To oddzielenie, tak? Ty jesteś na diecie, to musisz jeść, tam nie wiem, różnie sobie to ludzie wyobrażają.
Sałatę przysłowiową.
Tak, sałatę, a my tu kiełbaski i chipsy, naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo częsty problem, więc błagam państwa, uczulam na wszystko, nie róbcie tak. Po prostu redukcja masy ciała, terapia otyłości, to jest sport drużynowy, jak wszyscy, to wszyscy. Mamy jakąś strategię oczywiście, o której można byłoby mówić i mówić i mówić, ale tam jest jakiś bramkarz, zawsze jest jakiś napastnik, obrońcy, środkowi, ale i gramy do jednej bramki. I musimy po prostu spojrzeć prawdzie w oczy, w lustro, na wadze, jeśli mamy sami nadwagę. Weźmy się za to nawet dla swojego zdrowia, ale nie uda nam się pomóc dziecku, jeśli nie uda nam się pomóc sobie. Co robi ratownik, kiedy ratuje topielca? I jest jakieś zagrożenie. Kogo ratuje? Siebie czy topielca?
Najpierw siebie.
O! Najpierw siebie. Bo jeśli weźmie się za topielca, oboje czy obaj będą topielcami. Musimy dać dziecku szansę przez to, że sami weźmiemy swoją wagę w swoje ręce.
No dobrze,
i podejmiemy terapię.
Do tej pory rozmawiałyśmy tylko o takiej sytuacji, kiedy dziecko jest chore na otyłość i rodzice, czy też jego opiekunowie również są chorzy na otyłość. A jeżeli dziecko jest jakby jedyną osobą chorą na otyłość?
Rzadko się to zdarza. Wtedy najczęściej gdzieś jest, przepraszam wszystkie babcie, naprawdę kocham was bardzo, ale gdzieś jest jakieś źródełko nadmiernych kalorii. Bardzo często. Babcia, czasem opiekunka, ktoś, kto wyręcza rodziców jakby w opiece, kiedy oni pracują, powiedzmy, tak, między pracą. Czy na przykład bardzo, bardzo częsta sytuacja, kiedy rodzice mi mówią, otyłość rozwinęła się w pierwszych 2 latach życia, bo z dzieckiem siedziała babcia, tak? I tutaj jest wielka prośba moja zawsze, następnym razem przyjdźcie z babcią. Nie damy rady, musimy ją włączyć do grona i do tej drużyny, bo jeżeli babci tutaj nie będzie, no to cóż my możemy zrobić bez niej?
Wyjaśnić jej postawę i nauczyć ją, jak powinna współpracować z dzieckiem.
Babcie są kochane i one to robią z miłości. Natomiast są osobami, które przeżyły kryzys pewnie. Bardzo często to nie są babcie, które rodziły się podczas wojny. Współczesne babcie są trochę młodsze, ale ich młodość to był czas, kiedy nie było dostępu do słodyczy i kiedy nie było problemu i nie było choroby otyłości, tak? I jakby one nie są w stanie wyobrazić, że to, że jest codziennie cukierek, codziennie ciasteczko, codziennie coś tam, może doprowadzić do rozwoju choroby.
To ja mam pytanie a propos mam. tu wracam myślami do samej siebie. Jak już tak wszystko, wszystkiego dowiedziałam się od pani doktor, co powinnam, co nie powinnam. Mój syn miał może wtedy 10, może 12, 13 lat. To ja zaczęłam to wszystko realizować i w pewnym momencie poczułam się tak, że ja chyba nie dam rady tego wszystkiego robić, bo gotować wszystko sama, przygotowywać. I tak sobie myślę, te nadopiekuńcze mamy, jak już się tak bardzo przejmą tą rolą, że muszą pomagać dziecku, to zaczynają przygotowywać te posiłki.
Przez 3 miesiące. Potem nie dają rady.
A potem nie dają, no właśnie. Co zrobić? Jak z tego wybrnąć?
A czy bardzo ciekawe podejście rozwijają Holendrzy. Oni w ogóle całą opiekę i terapię otyłości przenieśli z ośrodka do domu. I nawet mają taki program, gdzie osoby, które pracują w opiece społecznej, szkolą się w ośrodku w terapii otyłości i tam idą z tą wiedzą do rodziny, żeby tam je wspierać. Natomiast taki pomysł, który właśnie mają koledzy z The Netherlands, jest taki, żeby robić krok po kroku. My tutaj mamy jakąś taką manię w Polsce, zresztą pacjenci tego wymagają często, czy rodzice, proszę zrobić dietę. Od początku do końca rozpisać na 7 dni, 21, 30, nie wiadomo co jeszcze. Wszystko to rozpisać, bo inaczej koniec. Nie
można żadnego odstępstwa zrobić.
Tak. A właśnie pani doktor Anita Frechtenil, właśnie liderka tego ośrodka holenderskiego, który moim zdaniem jest naprawdę the best, mówi, trzeba robić krok po kroku. To znaczy najpierw znajdźmy najważniejsze dwie rzeczy. Tak? Zmieńmy je, a jak dopiero sytuacja będzie stabilna, róbmy krok dalej. Bo wyobraźcie sobie państwo swoją zmianę nagle, jeżeli mielibyście wszystko w swoim życiu zmienić, nagle, to jest niemożliwe. Ja sama na sobie testowałam taką rzecz, ponieważ jestem osobą tak zwaną niepijącą, mówię tu o wodzie. Znaczy nie czuję pragnienia i wiem, że jest bardzo wiele osób, które muszą sobie przypominać, że trzeba pić, więc zainstalowałam sobie aplikację, która mi przypominała. I słuchajcie, ja spędziłam ileś tygodni ucząc się pić. A tylko jak mi się jakoś sytuacja emocjonalna rozchwiała troszeczkę, to natychmiast to wszystko się rozsypało jak domek z kart. I od początku musiałam się tego uczyć, a to była jedna rzecz. I teraz wyobraźmy sobie, że to trzeba wszystko zmienić. Więc nie tędy droga. Ja bym powiedziała tak, my się bardzo często koncentrujemy na tym, jak robić, jak gotować, a nie szykujemy gruntu. To tak jakbyśmy chcieli posadzić róże, a najpierw nie zaorali ziemi, nie przekopali, nie użyźnili.
Właśnie. I to tak co dalej. Co to znaczy zaorać ziemię
Słuchajcie,
w tym przypadku?
Podczas pandemii to był tragiczny czas, lockdowny i tak dalej, ale był idealnym momentem dla naukowców, aby badać różne sytuacje. I badacze analizowali sposób żywienia młodzieży, która została poddana tam lockdownowi i ich bardziej interesowało zdrowie mentalne, czy jakby samopoczucie, ale było, jak się okazuje, związane ze stylem życia. I teraz tak, jak w cudzysłowie te dzieci biedne zapuszkowano, tak jak zresztą nas wszystkich i siedziały, to tak im siadł nastrój. No, oczywiście, co zauważono? Że wydłużyła się kontakt z elektroniką w sposób naturalny i ona wchodziła nam, w ogóle nie było końca tej elektroniki, nie było ciszy nocnej i tak dalej, tylko po prostu była do późnych nocnych godzin. Ci ludzie wstawali totalnie zmęczeni na rzęsach, o ile w ogóle wstawali. Mieli zerwany sen. Wiadomo, że dobry sen jest fundamentem dobrego działania hormonów i tak dalej w naszym organizmie, więc oni już w tym momencie byli zmęczeni i mieli inną dystrybucję hormonów. Ona w ogóle zmieniała sposób, szlaki metaboliczne w ogóle w kierunku odkłady, bo jest kryzys, więc coś trzeba...
Zapasy
rób, bo wojna, panie, nie wiadomo co się dzieje. No więc zapasy robili, tak? Cały czas zmęczeni, przysypiali w ciągu dnia i w tym momencie najgorsze przekąski, jakie tylko mogą być, naczosy, chipsy, słodycze i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o napojach, tak?
Bo to można na dłużej trzymać w domu, Asiu.
Oczywiście, prawda? To się nie psuje. To się nie psuje.
Słuchajcie, ale w moim domu by się taki zapas nie uchował dłużej niż 2 dni.
No, ale to jest generalna zasada, co nie kupione, to nie zjedzone. I to jest moim zdaniem najważniejsze. Ale wracam do tego, bo to po prostu zamykało się w takim kole, tak? elektronika, brak snu, zmęczenie, fatalne przekąski, wypieranie warzyw, elektronika i coś tam. I oczywiście tycie. I teraz w momencie, kiedy dzieciaki odpuszkowano, mogły wyjść, automatycznie zauważą, no, że tak, poprawiło się samopoczucie, zaczęły jeść więcej warzyw, nikt nie kazał. Zaczęły jeść trochę więcej warzyw, unormował się rytm dnia i to wszystko się zaczęło poprawiać. I teraz
się przejadły podczas pandemii.
Słuchaj, one się wszystko bo to wszystko było przestawione.
Przebodźcowane.
I teraz tak, ja z dziećmi pracuję tak, posłuchaj, przede wszystkim siedzisz z tym smartfonem, patrzysz w ten niebieski ekran, który ci mówi hello, pobudka, pobudka, niebieskie światło, wstajemy, a to godzina 22, tak? I jeszcze co, zamiast ładować to gdzieś w innym pokoju, to oczywiście pod poduszką, a wiadomo, a może Julka zadzwoniła, a może zalajkowała, a może coś tam się działo. I zamiast wypoczywać, to człowiek jest cały czas nakręcony. Nie może go matka dobudzić? No nie może go matka dobudzić. Więc stanie za późno, nie zje śniadania, zmęczony, w szkole przysypia, przekąski i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak w tym wszystkim jeść zdrowo i pójść na spacer?
No właśnie jak.
A ja ci powiem jak. 2 godziny przed spaniem odłożyć smartfon. I pierwsze, z czym ja w ogóle rozmawiam, człowiek mówi, przychodzi dietę, chce mieć rozpisaną dietę, a baba mu mówi o smartfonie. Słuchaj, najpierw musisz zaorać pole, potem musisz tam nawieść, tak, odchwaścić, potem nawieść i coś, nasionka, podlewać, a potem możesz sadzić róże, a potem możesz je hodować. Więc nie zajmujmy się hodowlą róży, jak mamy tam po prostu u gór. Zajmijmy się elektroniką. Zajmijmy się tym, żeby na 2 godziny przed spaniem, okej, dobra, 1 godzinę przed spaniem, oddać komuś dorosłemu telefon. Niech się czarżuje, niech on tam sobie się ładuje, ale niech nie zawraca głowy, niech niebieskie światło nie działa na nas, czyli nie pobudka, tak? To jest. Dalej, idziemy spać, dobra, w łóżku możemy przeczytać sobie lekturę albo, nie wiem, systematykę roślin nasiennych, cokolwiek, żeby sobie ładnie pójść spać i przespać się, efektywnie przespać noc. Wstać rano, zjeść śniadanie, zabrać drugie śniadanie do szkoły. Ważna rzecz, może to taki skok będzie w przeszłość, ale dla wszystkich, którzy mają przedszkolaki, proszę Państwa, jeśli Wasze dzieci idą do przedszkola i tam jedzą śniadanie, bo przecież po co dać w domu śniadanie, skoro w przedszkolu będzie śniadanie, to liczcie się z tym, że jak skończy się przedszkole, będą wychodzić bez śniadania, a pierwszy posiłek będzie o 14, bo w szkole nikt nie da śniadania, jest bogate życie towarzyskie i po prostu koniec, a potem wieczny głód, no i kilogramy, tak? Takie drobne rzeczy, zobaczcie, to są takie, najpierw przyszykujmy po kolei grunt, tak? Czyli elektronika, spanie, śniadanko, warzywka, coś tam, wyśpi się człowieku. I teraz tak, no aktywność fizyczna, gdzie tam te 30, kto z nas 30 kilometrów jeździ na rowerze, czy znacie kogoś?
Nie, ja nie.
Ja mam tak, ja mam co prawda dzisiaj 10 tysięcy kroków. Ale no, mam smartfon, ale ja mam osobistego trenera psa, który tylko ze mną chce wychodzić, więc jakby to powiedzieć, muszę chodzić na spacery. Ale zacznijmy od takich rzeczy, jak do tej szkoły, tak? Czy to jest na piechotę, czy wieziemy dziecko autobusem, czy tam samochodem, a może wrócić, a może jeśli jest troszkę starsze, może wysiąść przystanek wcześniej. Drobne rzeczy. Ile masz kroków? Kroki są bardzo ważne. Jeżeli pobijecie mój rekord, ja mam dzisiaj dzień leniucha 10 tysięcy, 15 tysięcy, jak mam tak normalnie. Pobijcie mój rekord, dzieciaki, i witajcie wśród szczuplejszych osób. Nie mówię, że od razu szczupłych w jeden miesiąc, ale w tym kierunku idących, tak? Rodzice co mają robić? To samo! Rodzic jest tak samo naszym zawodnikiem, tak?
Mnie utkwiło w pamięci te 3 miesiące stosowania diety, gotowania według wskazówek.
A
dlaczego 3 miesiące?
Wcale się nie dziwię, że potem matki, opiekunki, ktokolwiek to robi, to odreagowują.
Z historią czy bez historii?
Prosimy o historię.
Więc historia cudownej rodziny, którą poznałam kiedyś. Do Centrum Zdrowia Dziecka przyjeżdżała do mnie mama, tata i 2 synów. Rzadko się zdarza, żeby cała rodzina przyjeżdżała łącznie z tatą. Z reguły te mamy, prawda, przyjeżdżają. Cała rodzina i teraz tak, mama chudziusieńka, mało się nie przewróci, chłopcy obaj z otyłością i tata też chory na otyłość. Ustalamy, co trzeba zrobić. Ja jeszcze wtedy za mało się tym gruntem zajmowałam na początku, no ale ustaliliśmy mniej więcej, jak to tam ma wyglądać, to. Słuchajcie, przez 3 miesiące rewelacja. Oni przyjeżdżali, cały czas chudli. Cały czas. No, po 3 miesiącach stryk w drugą stronę. Mama tam prawie ją wnieśli, w ogóle blada, lejąca się przez ręce. I panowie już wszyscy zaokrągleni. co się stało? Mama mówi, proszę panie, no ja nie jestem w stanie, no po prostu no nie jestem w stanie tego wszystkiego robić, tak? Kończę pracę, godzina 17, zanim ja te wszystkie zakupy dociągnę, a przecież to trzech chłopów, no to proszę pani, ja tych ważę, ile to wszystko waży, ja to muszę wszystko przyciągnąć, wracam, no to co, no to schabowe, tak, no najszybciej, a potem jeszcze prania, sprzątania, gotowanie, odkurzanie. Ja mówię, chwila. Momencik. Pani wraca o godzinie powiedzmy 17-18, a chłopaki i mąż, no i chłopcy już są o godzinie 14 przyjeżdżają, przychodzą do szkoły, no mąż przyjeżdża, to jest gdzieś o 15, no siedzą, oglądają telewizję. Ja mówię, a jak mąż przyjeżdża? No samochodem oczywiście. Ja mówię, to rozumiem, mąż przyjeżdża samochodem, a ty kobiecino ciągniesz te wszystkie rzeczy sama po ziemi z siatami, a co chłopcy w tym? No piloty obsługują, dobra. Mówię, no ale tak, to jeden by wziął i odkurzył, drugi pranie zrobi, no nauczy się, że ona będzie panią...
Przede wszystkim te siaty przypachał,
tak?
Za
matkę. Te siaty, no kto siaty? No to mąż niech pójdzie do sklepu, kupi wcześniej, chłopaki robią surówkę i teraz tak, ale ja muszę to powiedzieć. A wiecie, co mama mi na to powiedziała? Ale proszę pani, chłopcy od tego nie są. A widzicie, matki Polki słuchają mnie.
Matki a myśmy Polki, się zdziwiły z Małgosią.
Zdziwiły się? Podział obowiązków. Zagonić do garów. Ja mam, przepraszam bardzo, ale mój syn 12 lat. Dzisiaj nawet nie wiem, co sobie zrobił na obiad. Często wracam z pracy i obiadek jest przygotowany. No parę garnków spalonych, no trudno, ale za to uczą się chłopaki, tak? I dziewczyny. Czego uczmy dzieci? Jeśli wracasz ze szkoły na piechotę i naokoło, dlatego że liczysz kroki, kup te warzywa. Twoje zadanie, wyczaruj mega fajną surówkę. To jest twoje zadanie, zrób taką jak chcesz, żebyś nie wiem jak to schrzanił rodzina i tak to wszystko zje, w ogóle się nie przejmuj, że coś ci nie wyjdzie, a jak wyjdzie, będzie świetnie, to jest twoje zadanie. Ktoś inny robi pranie, tak? Ktoś inny niech odkurzy. No, trzeba się jakoś podzielić, bo jeżeli nie rozdzielimy obowiązków, to matka padnie na twarz jak słowo honoru. Jestem przekonana, że tak jest w każdej rodzinie, tak?
Mój syn uczył się gotować i... W pewnym momencie przejął nawet to gotowanie, bo musiał, bo ja nie dawałam rady, bo mnie nie było tyle czasu w domu, ile bym chciała być. Ale mam wrażenie, że to było bardzo fajne gotowanie, ale niestety niezgodnie ze sztuką.
No tak, mówimy, ale tu już chodzimy na taki...
A nie, to, co łatwiej i smaczniej, a nie to, co zdrowiej.
Znaczy, ja też widzę u swojego, szczególnie, że w tej chwili na YouTubie można miliony przepisów zobaczyć, że wyszukuję najróżniejsze, one czasami nie są jakieś takie, które ja bym uznała, że są dietetyczne, no wrzucamy je na menu powiedzmy niedzielne, ale w ogóle sam fakt, że zaczyna gotować naprawdę jest bardzo, bardzo cenny, bo z czasem też bardzo wiele osób zmienia sposób gotowania, ale w ogóle umie gotować, tak? To jest ważne. My dzisiaj chyba nie rozwiążemy problemu, jak odchudzić dziecko. Ja dzisiaj bym chciała najbardziej powiedzieć o tym, że musimy mu przygotować grunt, że musimy do tej drużyny wejść, założyć te adidasy sportowe i ten dres.
I te koszulki z numerami.
Koszulki, słuchajcie, ale naprawdę, jeżeli idziemy, jeżeli mówimy, że liczysz kroki, to wszyscy mają krokomierze na ręku i liczą swoje kroki. Ja czasami robiłam takie zabawy, kto ma najmniej kroków, ten myje w niedzielę kibelek, czy w sobotę, przepraszam, bo jakoś tak zawsze matka musi to robić, ja nie wiem dlaczego tak jest w Polsce. Ale to nigdy nie wychodziło, nie wiem czemu. Natomiast, słuchajcie, ja pamiętam, powiem po sobie, znaczy nikt w mojej rodzinie nie chorował na otyłość, ale na przykład moje dzieci zawsze widziały, że ja ćwiczę. Też były bardzo aktywne, ale no, powiedzmy, jak widziały, że ja ćwiczę, to nie było nic nie wiadomo jakiego. Wiecie, kiedy zaczynały robić więcej, na przykład biegać? Kiedy widziały, że ja zaczynam biegać, a ja mam akurat taki problem, to nie jest wielki problem anatomiczny, ale mam jakiś pęczek hisa, tam prawy, lewy blok, nie mogę biegać. Mogę chodzić po górach powoli, mogę chodzić kilometrami, nie mogę biegać. Jak one widziały, że ja przechodzę siebie samą i robię coś ponad, znaczy ponad moje siły, biorę siebie sama za koszulę, to one robiły to samo. Kiedy ja przestawałam po dwóch godzinach, po dwóch, przepraszam, tygodniach, cała rodzina już tak trochę, że tak powiem, na laurach spoczywała.
No czyli wszyscy jechali na twoim przykładzie.
Słuchajcie, no po prostu matka jest najważniejsza, no po prostu matka się zepsuje, no to nic w rodzinie nie działa i to każdy musi chyba zrozumieć. Czasami jest tak, że to tata jest liderem, tak?
Ostatnie pytanie. Jak wspierać dziecko w procesie chudnięcia?
Jak już powiedziałam, robimy to z nim, tak? Robimy to z nim. Ale jeszcze zwróciłabym uwagę na to, żeby dostrzegać najmniejsze nawet, najmniejsze przejawy, że coś wyszło. Dlatego, że no to wyobraźcie...
Motywować i chwalić.
Słuchajcie, tak. Każdy z nas wie, że mamy lepsze i gorsze dni. I czasami możemy wejść na Mount Everest i po prostu jesteśmy power, full, a czasami jesteśmy jak po prostu nic z nas nic nam nie wychodzi. I nauczyć dziecko, że w takie gorsze dni sukcesem jest, jak wejdziesz na kamyk. I to jest twój Mount Everest. I świętuj to, że tak jest. Byłeś, bo tak. I jeden, drugi, trzeci dzień, jeżeli nie masz siły, nie wiem, w gorszym czasie, zrób chociaż minimum i uznaj to za plan minimum zrobiony i świętuj. Dlatego, że ja zauważam, że ci zero-jedynkowcy, wszystko na 100%, a potem mi wszystko odpada, to są takie 3 miesiące terapii, ale kiedy nastąpi mała potyczka, coś się nie wydarzy, upadłem, to te osoby nie potrafią wstać. To musimy uczyć się i to też na nas.
Cieszyć się małym sukcesem.
Tak, że czasami wielkim sukcesem jest to, że zjadłem tylko jednego cukierka.
Zamiast pięciu.
I powiedzieć sobie, kurczę, ale zuch jestem. Tak? No bo jak było 5, a jest 1, no to w ogóle wow, sukces. No zdarza się tak. Ja jestem przeciwniczką zero-jedynkowych rozwiązań. Jestem przeciwniczką tego, że nigdy w życiu słodyczy. Przepraszam bardzo, ale sama czasem zjadam. No i co z tego? Robię 10 tysięcy kroków, mogę sobie na to pozwolić. Czy jak jest dzień leniucha, bo normalnie 15. Ale nie wiem, czasem to jest jeden dzień w tygodniu coś słodkiego. Dobrze działa. Dlaczego? Bo to jest jeden dzień, jasne kryteria, mamy tą niedzielę. Sama pamiętam, jak chudłam po ciąży, 20 kilo musiałam przerzucić i byłam swoją pacjentką. Wiecie, co mnie trzymało przy życiu? Że raz w tygodniu zjem wuzetkę i ją jadłam, ale codziennie po lesie, tak? Nordic walking. I jakby trzeba dać sobie jakiś luz, jakiś wentyl bezpieczeństwa. Magda, czy ty się ze mną zgadzasz, czy nie? Bo ty jesteś kobietą doświadczoną bardzo na własnej skórze. Oczywiście. Wentyl bezpieczeństwa jest ważny, czy nie?
Bardzo jest ważny wentyl bezpieczeństwa. No ja właśnie. W tej chwili jestem na specjalnej diecie, która pozwala mi zjeść jeden kafelek maleńki czekolady gorzkiej dziennie i ja czekam przez cały dzień na tą jedną chwilę, kiedy będę mogła ten kafelek posmakować. I tak przyznaję się, tak jak zawsze się przyznawałam, jem pizzę, jem czekoladę, jem słodycze,
rzeczywiście,
ale dobrej jakości w ograniczonych
zakresie. W ograniczonych ilościach, ale tak? Ja bo normalny człowiek tak się zachowuje i tego musimy uczyć nawet na diecie, że czasem coś zjesz, czasem są urodziny, na które pójdziesz i zjesz kawałek tortu, hello, no ale przecież nie codziennie są urodziny, tak? Więc to o to chodzi, żebyśmy nie byli zero-jedynkowi. Zero-jedynkowość jest dla nikogo.
I nie na dłuższą metę.
Nie na dłuższą metę, to jest sprint. A my w terapii otyłości mówimy o maratonie. Najpierw grunt, potem załoga, a później długi dystans.
Truchcikiem.
I czasami musimy przystanąć, czasami muszą nas pomasować, czasami musimy się nawodnić, a czasami musimy zjeść baton energetycznego, żeby dopiec maraton, tak? Przebiec.
Ogromnie się cieszę, że powiedziałaś to, bo ja właśnie chciałam podpowiedzieć, że jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, że chcemy mieć wszystko tu, teraz, zaraz, natychmiast. A jeśli się przygotowujemy, czy my sami, czy tym bardziej z dzieckiem i nasze dziecko do procesu redukcji masy ciała, to musimy się przygotować na maraton, na proces. I
tak,
to jest to słowo,
oczywiście,
które niejednokrotnie padało w naszej rozmowie, że to jest proces, który trwa latami.
A wy w jaki sposób wspieracie swoje dzieci w procesie redukcji masy ciała? Czyli są pomysły, które możecie podpowiedzieć?
Czekamy na wasze porady, wskazówki na fanpage Jest Grubo na Facebooku.
To była rozmowa z Joanną Neuhoff-Morawską, dietetykiem dziecięcym. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska, jestem dziennikarką medyczną.
A ja się nazywam Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
To był nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą masą ciała.
Podcastów Jest Grubo szukajcie na platformach YouTube, Spotify i Apple Podcast.